Radio Gdańsk na diach Uniwersytetu Gdańskiego. A z nami kolejny gość, pan dr Wojciech Glant. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Neurobiolog, osoba, która zajmuje się mózgiem i popularyzuje wiedzę o mózgu. Robi pan to bardzo chętnie. Zresztą ma pan mnóstwo wykładów na temat mózgu, od mózgu mordercy aż do mózgu osoby zakochanej.
Tak, to jest jakaś moja pasja wielka. Odkryłem to dawno temu i cały czas to kontynuuję szczęśliwie, ale również z pomocą moich kolegów i koleżanek z Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko, bo także z innych uczelni trójmiejskich, z pomocą studentów. Mamy okazję wszyscy raz w roku obchodzić wspólnie wraz z ludźmi na całym świecie Światowy Tydzień Mózgu i u nas na Uniwersytecie odbywa się to w ramach Dni Mózgu w Trójmieście. I to jest dla nas wszystkich takie święto, w którym możemy mówić o swojej pasji, o mózgu, czyli, ale patrząc na to z różnej strony, czyli zarówno od takiej strony czysto neurobiologicznej, ale także od strony psychologicznej, od strony medycznej, od strony takiego zwykłego, codziennego życia, pokazując, jak ten nasz mózg działa i w jaki sposób dokonujemy wyborów na przykład, ale także w taki sposób jakby bardziej medyczny, z punktu widzenia chorób mózgu, więc różne tematy poruszamy.
To ten Dzień Mózgu, czy Dni Mózgu, to już za moment, za chwilę, to będzie końcówka tygodnia.
Dokładnie tak. W piątek widzimy się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast w sobotę będziemy gościć w Centrum Hevelianum na Górze Gradowej, bo wspólnie organizujemy to Święto Mózgu.
A ja zapytam bardzo w prosty sposób, jak zorientować się w tej bardzo trudnej mapie mózgu? Ja przyznam, że ciągle mam kłopoty, gdy ktoś mi mówi o tym, że to jest ten rejon, a inny rejon, nazywając to najczęściej bardzo mądrze.
No, oczywiście tak jak wszystko, co dotyczy wiedzy, tak samo ta wiedza o mózgu wymaga jakby częstego bytowania wśród tej wiedzy, poznawania, utrwalania tych rzeczy, nomen omen w naszym mózgu, czyli w naszej pamięci. Czyli jakby ktoś raz usłyszy pewne nazwy, struktur, nawet jeżeli one coś mówią w danym momencie, bo często mają obrazowe nazwy i wydaje się nam, że rozumiemy, to jeszcze niekoniecznie to będziemy odtwarzać swobodnie, korzystać z tych danych zgromadzonych w pamięci. Ale oczywiście my staramy się, żeby mówić o tych strukturach mózgu w takich, można powiedzieć, sytuacjach życiowych, czyli takich, żeby na przykład powiązać ciało migdałowate z emocjami. Każdy z nas czuje emocje, czuje je każdego dnia, a tym samym jakby łatwo jest zahaczyć w tej naszej pamięci tą nazwę, jaką jest ciało migdałowate, z tymi emocjami, które dla nas wszystkich jakby dotyczą i odczuwamy je.
To może niepoprawne politycznie pytanie, ale już rozumiem, już wiem, gdy ktoś mówi, skoczył mi migdał.
No pewnie nie ten sam migdał, ale tamten również jakby może nie podskakuje, natomiast jakby aktywuje się zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś, co wzbudza nasze emocje. Zawdzięczamy to właśnie temu ciału migdałowatemu, a właściwie ciałom migdałowatym, bo mamy je dwa w obydwu półkulach mózgowych. Każde z tych ciał może przetwarzać i wywoływać inne emocje jednocześnie, więc nasz mózg jest wysoce wyspecjalizowany, a jednocześnie różne jego struktury mogą niezależnie od siebie odpowiadać za różne procesy, które się dzieją w tym samym momencie. No i gdzieś to wszystko trzeba łączyć, grupować, dzielić, wybierać, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne i na tej podstawie podejmować decyzje.
A my lubimy bardzo szybko podzielić ludzi na tych mądrych i na tych głupszych. Czy w ten sposób też takiego podziału mogą dokonać neurobiolodzy?
Oczywiście tak.
Choć brutalne pytanie też.
Tak, to jest oczywiście coś, co możemy zrobić. Na podstawie badań mózgu widać, jak ten mózg pracuje, czyli możemy ocenić, czy ten ktoś jest w stanie jakby funkcjonować na tym poziomie takim poznawczym, inteligentnym, na wysokim poziomie, czy też na niskim poziomie. Natomiast to oczywiście wymaga sporej liczby badań. Nie można tego stwierdzić tak po prostu, patrząc na mózg, lub też tylko tak po prostu patrząc, jak działa mózg w danej sytuacji, dlatego, że to jest tak wiele różnych czynników, które o tym świadczą, o tym, czy też decydują o tym, jak działa mózg, że trudno jest to na podstawie takiego jednej obserwacji, jednego badania stwierdzić.
Szczególnie chyba, że są różne rodzaje inteligencji, tak? Jest ta inteligencja mierzona poziomem IQ, ale też jest inteligencja na przykład emocjonalna.
Dokładnie tak. Tak możemy to dzielić. No więc to są inne procesy, które są aktywne wtedy, kiedy rozwiązujemy problem, który ma charakter taki abstrakcyjny, a zupełnie inaczej nasz mózg działa wtedy, kiedy tym problemem jest problem społeczny. Czyli na przykład trzeba pogodzić rację dwóch osób, a czymś zupełnie innym dla mózgu jest to, żeby połączyć ze sobą dwa elementy lub znaleźć ten, który nie pasuje do układanki. To są zupełnie inne problemy, wymagające zupełnie innych struktur, innych systemów.
A czy kiedyś zajmował się pan innym problemem? Co dzieje się z mózgiem na wyższej uczelni? Z mózgiem studenta?
To zależy od tego.
On dojrzewa? To widać?
Widać to oczywiście. Jeżeli ma się do czynienia ze studentami na pierwszym roku, a potem na tych ostatnich latach studiów, to widać ten rozwój. Ten rozwój intelektualny, również tą zdolność do radzenia sobie z znacznie bardziej poważnymi problemami, bardziej złożonymi problemami. Więc widać to, że ta kora mózgowa się rozwija. Te połączenia w obrębie kory przedczołowej się kształtują, co potem daje możliwość poradzenia sobie z wieloma różnymi problemami życiowymi, gdzie to właśnie to doświadczenie w tych zadaniach, które wykonujemy w ramach różnego rodzaju przedmiotów, skutkuje tym, że nasza zdolność do takiego łączenia bardzo różnych danych, często z pozoru kompletnie ze sobą niepowiązanych, potem skutkuje tym, że dość łatwo nam znaleźć jakby sposób, wpaść na ten pomysł, który jest rozwiązaniem jakiegoś zupełnie innego życiowego problemu, który nas spotyka.
To mózg naukowca to trochę jak mózg artysty, tylko w innych sferach, rozumiem.
No, oczywiście tak. No, samo zaplanowanie badania, które pozwoli na to, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie ważne dla ludzi, jest już czymś trudnym. Wymaga właśnie takiego konceptu, który jest wynikiem inteligentnych procesów. Trzeba przewidywać różne fakty, które mogą mieć miejsce. No to jest całkiem inteligentny proces. Natomiast samo badanie oczywiście już wymaga pewnych umiejętności manualnych często. No i interpretacja wyników to jest znowuż kolejny element, którym trzeba wzbić się na wyżyny swojego intelektu i racjonalności, czyli nie poddać się takiemu bardzo kuszącemu podejściu, jaki wynikałby z naszych postaw, czyli oczekiwań pewnych, które by sprawiały, że moglibyśmy widzieć te dane przez pryzmat tego, jakie chcielibyśmy, żeby one były. Czyli wymaga to dość silnego umysłu.
To proszę Państwa, mnóstwo anegdot i mnóstwo impulsów do myślenia na Dniach Mózgu w piątek i w sobotę. W piątek to na Uniwersytecie Gdańskim wykłady, ale zajęcia też innego rodzaju, warsztaty, a w sobotę w Hevelianum.
Tak. W piątek będzie bardzo bogaty program wykładów, kilkanaście wykładów, kilkadziesiąt, właściwie setka warsztatów, zarówno takich ogólnodostępnych, dostępnych dla każdego, ale także rezerwowanych, laboratoryjnych. Te drugie są już czymś, co jest na wykończeniu, jeśli chodzi o miejsca, bo to są rzeczy, które cieszą się ogromną popularnością, więc już trudno będzie na to dostać, ale te ogólnodostępne pozwalają na to, żeby na różne sposoby przekonać się o tym, jak działa nasz umysł, jak działa nasz mózg. No i wykłady oczywiście będą popularno-naukowe, więc dostępne dla każdego. Nie trzeba się obawiać, że się czegoś nie zrozumie, dlatego że staramy się, jak możemy, żeby ten przekaz, który dajemy, był przekazem, który będzie trafiał do każdego, kto ma bardzo różną wiedzę o mózgu.
Doktor Wojciech Glac zaprasza na Dni Mózgu, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był neurobiolog i to już wszystko w tym dzisiejszym dniu z Uniwersytetu Gdańskiego. Kłaniam się nisko, Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia, chociaż o dniach Uniwersytetu to na antenie Radia Gdańsk jeszcze będziemy sporo mówili. Do miłego.